Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Akt uznania Chrystusa za Króla i Pana. W ciągu 14 lat emisji cyklu Duc in Altum nieraz odchodziliśmy od głównego nurtu rozważań i podejmowaliśmy odrębny temat w związku z jakimś ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła albo obchodem liturgicznym. Tak jest i teraz. Zawieszamy więc na parę tygodni rozważania o pobożności chrześcijańskiej, a zwłaszcza o jej historycznym rozwoju, aby skupić naszą uwagę na niezwykle doniosłym wydarzeniu, tak dla Kościoła, jak i dla całego polskiego społeczeństwa, jakim jest akt uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przypomnijmy, że biskupi polscy w liście pasterskim, który był czytany w naszych kościołach 16 października bieżącego roku, uroczyście zapowiedzieli, że w przededniu zakończenia nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, które przypada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dnia 19 listopada bieżącego roku dokonamy jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Natomiast nazajutrz, już w samą uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ten sam akt zostanie powtórzony w każdej parafii. We wspomnianym liście pasterze Kościoła w Polsce zaznaczają, że proklamacja tego aktu ma być wyrazem naszej wiary i modlitwy, a tym samym znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Nie chodzi więc o jakąś spektakularną akcję, religijne widowisko, ale o głębokie przeżycie duchowe, które ma być jak mocne uderzenie w dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne zadania, przekonani o Jego nieodzowności. Jako ludzie wierzący zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że bez postawienia Chrystusa w centrum naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego nie zagwarantujemy sobie, przyszłym pokoleniom i naszej ojczyźnie, pomyślnego rozwoju. Jako naród polski oddany w królewskie władanie Maryi, Matki Bożej, w przeszłości otrzymaliśmy zbyt wiele namacalnych dowodów szczególnej Bożej opieki, abyśmy teraz ośmielali się liczyć tylko i wyłącznie na siebie w budowaniu pomyślnej przyszłości naszego kraju i społeczeństwa, którego zamieszkuje. Byłoby zarozumiałością, zuchwalstwem i wielką niewdzięcznością polegać wyłącznie na sobie. Jest takie łacińskie powiedzenie: historia mater et magistra vitae est, czyli historia jest matką i nauczycielką życia. Wyciągajmy zatem wnioski z historii, którą mamy obowiązek stale poznawać. Zarówno bowiem historia biblijna, obejmująca co najmniej kilka tysiącleci, jak i nasza tysiącletnia historia narodowa dobitnie pokazuje, że ile razy chciano budować ład społeczny, oparty jedynie na przesłankach nacjonalistycznych, ekonomicznych, ideologicznych czy politycznych, zawsze kończyło się to wielką katastrofą w postaci wojen, zaborów, niewoli, prześladowań i temu podobnych, z czym wiązało się ogromne cierpienie niezliczonej rzeszy ludzi. Nie możemy więc zadowolić się względnym pokojem i dobrobytem, ale musimy jako społeczeństwo myśleć o przyszłości. Nie tylko o tym, co będzie jutro czy za rok, ale również o tych, którzy przyjdą po nas za 25 lat, za pół wieku czy za 100 lat, albo jeszcze później. Co zastaną na tej ziemi? Jaką zastaną Polskę, o ile jeszcze ją zastaną? W duchu więc wiary i odpowiedzialności za nasze dziś i jutro pragniemy zwrócić swe oczy na Chrystusa, który jest Królem Wszechświata. Pragniemy, aby On królował w Polsce, w naszym narodzie i naszym społeczeństwie. Mamy zarazem w pamięci słowa papieża Piusa XI, który przed ponad 90 laty w encyklice Quas Primas z 11 grudnia 1925 roku, ustanawiającej święto Chrystusa Króla, napisał: „Przeto gdyby ludzie uznali, tak w życiu prywatnym, jak i w publicznym, królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, ład i uspokojenie, zgoda i pokój”. A tego właśnie nam bardzo potrzeba, tu i teraz. Sprawiedliwej wolności, nie tylko tej politycznej, ale nade wszystko wewnętrznej, moralnej. Potrzeba nam ładu społecznego i politycznego oraz uspokojenia sztucznie podsycanych niechęci czy wręcz wrogości. Potrzeba polskiemu społeczeństwu zgody i pokoju, aby budować bezpieczną przyszłość. Wobec powyższego trzeba nam dobrze się przygotować do tego zapowiedzianego wielkiego aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Aktu, który ma być pewnego rodzaju przełomem, początkiem drogi narodowych zmagań o przemianę serc, a więc o rzeczywiste królowanie Chrystusa w nas, a poprzez nas w całym polskim społeczeństwie. Biskupi zachęcają do podjęcia trudu duchowego przygotowania się do tego wydarzenia i realizacji płynących z niego zobowiązań. Z tej właśnie racji przerywamy na parę tygodni tok naszych rozważań, aby pochylić się nad prawdą o królowaniu Chrystusa. Nie odchodzimy więc daleko od tematyki pobożności ludowej, którą realizujemy, gdyż idea Chrystusa Króla i Jego królowania w naszych sercach oraz w polskim społeczeństwie ściśle wiąże się z kultem Najświętszego Serca Jezusa, który stanowi jeden z głównych filarów katolickiej pobożności ludowej. To doniosłe wydarzenie, jakim jest akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, z rządzeniem Bożej opatrzności przypada w szczególnym czasie, który bynajmniej nie jest przypadkowy. Nakładają się bowiem dwa jubileusze. Pierwszy to ogólnokościelny, przeżywany w całym Kościele, nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia. Zaś drugi to nasz polski jubileusz, związany z 1050. rocznicą chrztu Mieszka, który zapoczątkował chrześcijaństwo w Polsce. Ta zbieżność dat jest wielce wymowna i zarazem zobowiązująca. Czyż bowiem nie jest darem Bożego miłosierdzia to, że dzięki naszym przodkom i ich odwadze wejścia do rodziny narodów chrześcijańskich, my dziś możemy doświadczać łaski wiary? Dzięki wierze ojców otrzymaliśmy dar i zadanie, aby tę wiarę przechować, wcielać ją w życie i na niej budować ład społeczny. W zakończeniu cytowanego listu biskupi polscy piszą, że owocność naszego włączenia się w jubileuszowy akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swojego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary. Temu celowi służą nasze rozważania. W dalszym ciągu rozważań z cyklu Duc in Altum chcę zatem pokrótce przedstawić, jak idea panowania Boga nad światem i Królestwa Bożego rozwijała się na kartach Pisma Świętego i co na ten temat pisali ojcowie Kościoła. Zapoznanie się, przynajmniej w zarysie, z całym tym bogactwem treści jest tym bardziej potrzebne, że na temat królowania Chrystusa w Polsce w ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele różnych opinii i komentarzy. Wiele z nich bardzo upraszcza ten jeden z najbardziej centralnych nurtów historii zbawienia, sprowadzając królowanie Pana Wszechświata do widzianego czysto po ludzku modelu władzy politycznej. Władzy politycznej w Polsce. W związku z tym nie brakuje pomysłów, a nawet projektów, na przykład napisania Konstytucji Rzeczypospolitej pod kątem panowania Chrystusa jako króla Polski, oczywiście w sensie politycznym, co, jak wyjaśnimy niebawem, pozostaje w sprzeczności z objawieniem biblijnym, które jest podstawą naszej wiary. Wielu też powołuje się na fakt, że naród polski wybrał Maryję na swą królową, więc, jak się wydaje, tym bardziej należałoby Chrystusa obrać królem Polski, a więc dokonać jego intronizacji. Tymczasem, jak zaznaczają biskupi polscy w cytowanym liście pasterskim sprzed 3 tygodni, nie trzeba Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia go na tron i nadawania mu władzy, ani też ogłaszać go królem. On przecież jest królem królów i panem panów na wieki. Natomiast naszym wielkim zadaniem jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania Jego królewskiej godności i władzy całym życiem i postępowaniem. Jeśli więc w odniesieniu do omawianego tu wydarzenia używa się określenia intronizacja, to raczej w znaczeniu umownym i przede wszystkim wewnętrznym, osobistym. Bowiem ja, ty i każdy z nas powinien swe serce uczynić tronem dla Jezusa. Bardzo osobiście, aktem woli ożywianej wiarą, poddać się władzy Pana Jezusa. Przygotowanie się do tego ważnego wydarzenia poprzez pogłębienie wiedzy biblijno-teologicznej w tym zakresie jest potrzebne także dlatego, że wiele osób sprawę tzw. intronizacji Chrystusa Króla kojarzy wyłącznie z pismami sługi Bożej Rozalii Celakówny, zmarłej w 1944 roku. Można odnieść wrażenie, że jest to sprawa bardzo świeża i oparta wyłącznie na prywatnych objawieniach i wizjach. Tymczasem raz jeszcze trzeba to podkreślić, że królowanie Chrystusa i Jego władza nad wszechświatem, a nie tylko nad jednym krajem, takim jak Polska, obecna jest w świadomości ludzi wierzących w Boga od zamierzchłych czasów. Tak samo jak prawda o Bożym miłosierdziu nie zaczęła się od świętej siostry Faustyny, choć dzięki niej odżyła w naszych czasach. Tak samo jest ze sprawą uznania Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Najpierw w naszych sercach i sumieniach, a poprzez to w życiu rodzinnym, społecznym i narodowym.